Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał Izraelowi natychmiastowe wstrzymanie operacji militarnej w Rafach w strefie Gazy. Ma to być tymczasowy środek zabezpieczający w sprawie, którą przeciwko Izraelowi wytoczyła Republika Południowej Afryki, zarzucając izraelskiej armii ludobójstwo. Ze mną dziś Marcin Krzyżanowski, wykładowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata. Mam nadzieję, że się słyszymy, bo łączymy się poprzez ogromną przestrzeń. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy się znakomicie. Do miejsca, w którym zdaje się pan się znajduje, czyli do Iranu, jeszcze w tej rozmowie wrócimy, ale chciałbym zacząć od tego tematu izraelskiego. Czy Izrael w ogóle zamierza się stosować do tej decyzji Trybunału w Hadze?
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nie. Wszystko wskazuje na to, że Izrael po prostu zignoruje, nie przyjmie do wiadomości tego zalecenia i będzie dalej kontynuował swoją operację w Rafah i w ogóle w całej strefie Gazy.
Czy Trybunał Karny ma w ogóle jakąkolwiek metodę, by na Izrael wpłynąć, by tą swoją decyzję o tymczasowym zabezpieczeniu egzekwować?
Obawiam się, że niestety nie. Zarówno Izrael, jak i jego główny sojusznik i protektor Stany Zjednoczone ignorują zalecenia Trybunału i tak długo jak Stany Zjednoczone będą na to pozwalać, tak długo Izrael będzie po prostu ignorował Trybunał.
To zapytam jeszcze o inne kłopoty w sferze dyplomatycznej, jakie spadają na Izrael w ciągu ostatnich dni. Po pierwsze, pojawiła się informacja, że z kolei Międzynarodowy Trybunał Karny chciałby wystosować szereg listów gończych, między innymi za premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. O tym jeszcze będą musieli zdecydować sędziowie MTK, ale taka zapowiedź się pojawiła. Na ile to może skomplikować życie izraelskim władzom?
Wszystko zależy od tego, czy poszczególne kraje będą chciały respektować ewentualny nakaz aresztowania. Warto przypomnieć, że już około rok temu podobna sytuacja miała miejsce w przypadku prezydenta Rosji, Władimira Putina. Oczywiście to jest nieco inna sytuacja, jednakże problem ten sam. I niewiele to tak naprawdę dało i obawiam się, że nawet jeśli dojdzie do wystawienia listu kończego, do wystawienia nakazu aresztowania, to niewiele on zmieni w sytuacji premiera Izraela.
To już ostatnie pytanie dotyczące Izraela i tego konfliktu, który toczy się w strefie Gazy, ponieważ pojawiła się dość istotna informacja również w ciągu ostatnich dni, że Palestyna ma zostać uznana za państwo przez kolejne kraje europejskie. Chodzi o Hiszpanię, Irlandię i Norwegię. Co taka decyzja tych trzech państw zmienia w dyplomatycznych relacjach tych państw z Izraelem i co oznacza dla samej Palestyny?
Dla relacji dyplomatycznych między tymi państwami a Izraelem oznacza to wzrost napięcia i bardzo znaczące pogorszenie wzajemnych relacji dla Izraela. Kwestia uznania Palestyny jest kwestią wysoce drażliwą, w szczególności dla części członków rządzącej koalicji rządowej, w szczególności ministrów Ben-Gwira i Smotricza, którzy zresztą otwarcie wprost powiedzieli, że nigdy nie pozwolą premierowi Netanyahu na żadne ustępstwa w tym temacie. Z kolei część izraelskiej opozycji postuluje, jak chociażby Yair Lapid, postuluje, żeby warunkowo dopuścić uznanie niepodległości państwa palestyńskiego w zamian za pomoc władz palestyńskich w zwalczaniu terroryzmu.
Dobrze,
Z kolei dla samej Palestyny jest to istotna kwestia, ponieważ pozwala na utrzymanie w dyskursie tej kwestii palestyńskiej, która jeszcze do niedawna, można powiedzieć, że spadła z agendy.
A to rozwiązanie dwupaństwowe dzięki temu wydaje się bliższe? Czy to mimo wszystko poza takim utrzymaniem sprawy w szeroko rozumianej dyskusji, tak jak pan o tym wspomniał, zmienia niewiele?
W teorii zmienia bardzo dużo, w praktyce zmienia bardzo niewiele. Tutaj znowu, że dopóki rząd Izraela oraz Stany Zjednoczone nie zaakceptują rozwiązania dwupaństwowego, to żadne naciski międzynarodowe nic w tej sprawie nie zmieni.
Przesuńmy się w takim razie do Iranu. Tam doszło do ogromnej tragedii. Rozbił się helikopter, którym leciał między innymi prezydent tego kraju, Ebrahim Raisi, ale również szef minister spraw zagranicznych, szereg innych urzędników. Jest to ogromna katastrofa. Zdaje się, że irańskie władze opublikowały już wstępny raport dotyczący przyczyn tego, co się stało. I to wydaje się interesujące, ponieważ bezpośrednio po tej katastrofie oczywiście pojawiło się wiele spekulacji na temat uczestnictwa, powiedzmy, podmiotu trzeciego. Być może służb, tak spekulowano. Oczywiście na to wszystko nakładają się napięcia pomiędzy Izraelem i Iranem, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach. Jakie są wnioski tego wstępnego dochodzenia?
Wnioski z wstępnego raportu są jednoznaczne. Wykluczono wybuch na pokładzie, nie znaleziono śladów pocisków, nie znaleziono żadnych śladów ingerencji w elektronikę śmigłowca, ani nic tego typu. Wciąż i bezustannie wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku będącego kombinacją brawury pilota, gwałtownego załamania pogody i nie najlepszego stanu śmigłowca, który wiózł prezydenta i jego świtę.
Jak to się przekłada na polityczną przyszłość Iranu? Bo wiadomo, że najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei, to człowiek wiekowy już, myślący gdzieś tam o potencjalnym następcy. W tych spekulacjach dotyczących następstwa po Chameneim Raisi również się pojawiał, być może dlatego, że sam Chamenei był prezydentem Iranu, zanim został najwyższym przywódcą. Jak to wpłynie na polityczną sytuację teraz? Jakie kłopoty powoduje na wewnętrznej irańskiej scenie politycznej?
Śmierć prezydenta Raisiego, gwałtowna i niespodziewana, spowodowała powstanie pewnej próżni na najwyższych stanowiskach w administracji irańskiej, próżni politycznej. W tym momencie już zakończyły się oficjalne obchody pogrzebowe i polityka irańska powoli wraca do normy. Jednakże najwyższy przywódca zaznaczył, że niewłaściwym byłoby prowadzić zbyt ostrą walkę polityczną teraz. Więc cała ta walka o schedę po Raisi, w szczególności o urząd prezydenta, toczy się jeszcze za zamkniętymi drzwiami. Toczy się na korytarzach siedziby najwyższego przywódcy. Toczy się głównie, tak jak wspomniałem, za kulisowo. Natomiast wciąż nie wiadomo jest, kto zostanie wysunięty jako kandydat. Wciąż nie wiadomo jest, kogo poprze najwyższy przywódca w wyścigu o fotel prezydencki, chociaż powinno się to wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych dni.
Czy ta sytuacja to moment, kiedy rzeczywiście może się dokonać jakaś istotna zmiana w polityce Iranu? Myślę nie tylko o decyzjach podejmowanych na samym szczycie władzy. Wiemy, że w Iranie przez wiele miesięcy trwały protesty, że władza jest niepopularna, przynajmniej na to mogłyby te protesty wskazywać, że sytuacja gospodarcza kraju jest bardzo trudna również w związku z zachodnimi sankcjami, które na Iran spadły. Czy taka niespodziewana próżnia na szczycie władzy, o której pan mówił, to jest sytuacja, w której może dojść do jakiegoś niespodziewanego wydarzenia, niespodziewanej zmiany w irańskiej polityce, czy coś w ogóle na to wskazuje?
Nic na to nie wskazuje. Państwo jako takie, pomimo śmierci prezydenta, działało wciąż bezustannie w sposób uregulowany. Nie było żadnych protestów, nie pojawiły się żadne wezwania do protestów ani nic podobnego. Aparat bezpieczeństwa cały czas kontroluje sytuację i nie ma w tym momencie widoków na jakąkolwiek zmianę w tej sytuacji, czy to jeśli chodzi o zmiany polityki społecznej rządu, czy też o zmiany w polityce zagranicznej.
A jak irańskie społeczeństwo zareagowało na śmierć prezydenta?
Irańskie społeczeństwo jest bardzo podzielone. W szczególności jest podzielone, jeśli chodzi o opinie na temat polityki i na temat Republiki Islamskiej. jedna część społeczeństwa, zdecydowana mniejszość, ale jednak bardzo widoczna, bo cieszyła się z tej katastrofy, uznała, że to rzeźnik Teheranu został usunięty z areny politycznej. Na drugim biegunie dużo większa grupa pospieszyła do meczetów, żeby najpierw modlić się o bezpieczny powrót prezydenta, a później by go opłakiwać. No i pomiędzy tymi dwoma biegunami znajduje się całe spektrum opinii, od niepokoju co do kierunków polityki, jakim podąża Republika Islamska, poprzez obawy o kryzys gospodarczy, o stan gospodarki, aż wreszcie, i tutaj wydaje mi się, że najwięcej ta grupa jest najliczniejsza, grupa, która jest po prostu zasadniczo obojętna.
Czy ta zmiana na szczycie irańskiej władzy, nowy prezydent, którego zapewne poznamy w perspektywie kilku tygodni, może kilku miesięcy, to jest szansa na jakąś zmianę również, jeżeli chodzi o politykę irańską na zewnątrz, zmiany w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? Przez długi czas nie udawało się wrócić w ogóle do tej dyskusji nad porozumieniem nuklearnym w jakimkolwiek kształcie. Zmiana w stosunku do Rosji. Iran jest ważnym państwem wspierającym dzisiaj rosyjskie wysiłki wojenne. Czy taka zmiana w ogóle jest możliwa? Czy to w irańskich warunkach nie należy do prezydenta i nie należy się w związku z tym takiej zmiany spodziewać?
Zdecydowanie to drugie. Istnieje bardzo, bardzo niewielka, teoretyczna właściwie tylko możliwość, że najwyższy przywódca zdecyduje się na delikatną korektę kursu, ale tak jak wspominałem, osobiście to wykluczam, jest to bardzo mało, moim zdaniem, prawdopodobne i należy się spodziewać utrzymania dotychczasowego kursu, czyli z jednej strony zamrożenia dialogu z Zachodem, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, cały czas kursu kolizyjnego z Izraelem oraz współpracy naukowo-technicznej, politycznej i, co najbardziej z naszego punktu widzenia istotne, militarnej z Rosją. Polityka zagraniczna Iranu i, jak pan sam zauważył, słusznie zauważył, nie jest domeną prezydenta. Ona jest ustalana przez najwyższego przywódcę, który wypracowuje ją w porozumieniu z najbardziej liczącymi się stronnictwami politycznymi, powiązanymi zarówno z klerem szyickim, jak i siłami zbrojnymi.